czas, żeby świat konarczył. Już czas, byś poznał, czym jest śmiech. Więc to przyjść kiedy odszedł, bym do nich zmiął. I wybij za diabła cześć.
Witajcie serdecznie w najnowszym, 16. odcinku Misterium Grozy. Podobnie jak poprzednim razem, audycję poprowadzę dzisiaj samotnie w studiu, bez Michała Stonawskiego, który z kolejny raz z przyczyn losowych nie dał rady pojawić się z nami. Za to sięgniemy dzisiaj z pewnością po wiele elementów związanych z klasyką literatury grozy. Rozpoczniemy cykl odnośnie powieści okultystycznych, o którym już kiedyś wspominałem na fanpage'u na Facebooku. Tym razem będzie to pierwsza z odsłon Sędziwoi Józefa Bogdana Dziekońskiego. Wyjątkowa powieść, właśnie będąca klasycznym przykładem powieści okultystycznej. Rzecz genialna, do której poznania wszystkich oczywiście zapraszam. Powiemy kilka słów, może nie tak w akademickim stylu, ale bardzo myślę, że promująco, o książce Marka Wydmucha Gra ze strachem. Ta książka, będąca pierwszym chyba w Polsce kompendium na temat literatury grozy, wydaje mi się, że jest konieczna, aby znał ją każdy fan tejże literatury. No i dla wszystkich, którzy pasjonują się literaturą grozy, będzie to niesamowite kompendium, jak już też wspomniałem, o wszystkich powieściach, które naprawdę są klasyczne i warto je poznać, ażeby mieć ogólne pojęcie o tym, skąd, jak, dlaczego, ja w jaki sposób straszy literatura grozy. No a mając oczywiście za sobą lektury, które w Grze ze strachem macie szansę poznać, tym bardziej będziecie świadomi i będziecie wiedzieć, jak odczytywać współczesną literaturę grozy, no i będziecie mogli też w jakiś sposób odnieść się do tego, co jest wartościowe, a co, no niestety, pozostawia wiele do życzenia. Poza Grą ze strachem mamy jeszcze jedną rzecz zaległą, liturgię plugastwa Karoliny Mangusty Kaczkowskiej i Tomasza Mordu X Siwca. Tym razem będzie to w jakby przeciwstawne do klasycznych wzorców literatury grozy, o których będę wspominał właśnie przy okazji Gry ze strachem i książki Sędziwoj. Druga szala, można powiedzieć, horroru, czyli klimaty ohydy, zwyrodnialstwa i wszelkiego gore. To właśnie zaserwuje nam liturgia plugastwa. A na dzień dobry, czy też dobry wieczór dzisiejszego Misterium Grozy, mieliśmy okazję wysłuchać klasycznego zespołu, no, z nurtów bardzo pogańskich w polskiej muzyce około black metalowej, zespół Die Worshipper, i jedna z ich, no, wiele płyt to oni też nie mają, trzeba przyznać, ale ta jedna z których, które darzę wyjątkowym sentymentem, płyta Signum i utwór Diabolus. Tyle za nami w otwierającym się 16. Misterium Grozy. No a my, idąc za ciosem, przechodzimy do kolejnych tematów. Dwadzieścia niezwykłych światów. 20 obrazów ukazujących czające się za rogiem zło. 20 kroków w nieskończoność. Każdy z nich odbierze ci pewność, gdzie kończy się mroczna rzeczywistość, a zaczyna koszmar pełen grozy. Przyjrzyj się zwierzynie, która raz ucieka, a raz sama atakuje. Poznaj tajemnice otaczającej nas rzeczywistości, o których często boimy się rozmawiać. Pytania, na które nie ma odpowiedzi. Zastanów się nad sensem istnienia, nad koszmarami tych, którzy umierają, uciekają lub chcą powrócić, lecz zgubili drogę w labiryncie. Zwierzyna Macieja Kaźmierczaka. 20 opowiadań przesiąkniętych symboliką i filozofią pełną grozy i elementów fantastyki. Zwierzyna, upoluj ją, ale najpierw odwróć się, sprawdź, czy to za tobą nikt nie idzie. Książkę poleca audycja Misterium Grozy w Radio Panteon.pl. Obiecałem kilka tygodni temu na naszym fanpage'u na Facebooku to, że w audycjach kolejnych będzie pojawiał się dział, który w pewnym sensie jest takim moim konikiem, można by tak było powiedzieć. Będzie to dział związany z tak zwaną powieścią okultystyczną. Wśród literatury grozy powieści okultystycznych w całej historii naprawdę nie brakuje. Jest to dosyć specyficzny rodzaj opowieści, specyficzny rodzaj narracji i jakby przedstawienia świata w tej literaturze, bowiem pisałem też właśnie na ten temat pracę naukową, która opisuje to, czym jest powieść okultystyczna. Powieść okultystyczna jest pewnego rodzaju jakby pomostem pomiędzy realizmem a fantastyką. Wspomina o tym również Antoni Gromadzki, autor posłowia do książki, którą dzisiaj się zajmiemy, czyli książki Józefa Bogdana Dziekońskiego Sędziwoj. Powieść okultystyczna, tak jak już wspomniałem, jest takim pomostem, ponieważ dla jednych całe zjawiska okultystyczne i całe idee związane z tym środowiskiem, z tą kulturą są czczą fantastyką, są wymysłem, bzdurą, czymś nad czym nie warto specjalnie się zastanawiać. Jednak jest dosyć duża grupa ludzi, którzy tak jakby traktują okultyzm bardzo, bardzo poważnie i dla nich wszystko to, o czym mówią nauki okultystyczne, jest jak najbardziej realne, prawdziwe, namacalne i związane z naszym światem. W ten sposób powieść okultystyczna, jak już wspominałem, jest pewnego rodzaju czymś pomiędzy realizmem, a pomiędzy fantastyką. Wiadomo, że fantastyka to literatura, która z założenia jest wymysłem, jest pewnego rodzaju, być może nawet hipotezą, jakiegoś rodzaju alegorią i tak dalej, i tak dalej. Nad tym nie będę się dzisiaj może specjalnie jakoś tutaj rozwodził. A wiadomo, że powieści realistyczne jak najbardziej starają się odzwierciedlić świat takim, jakim go widzimy. Spojrzenie jednak ludzi, którzy traktują okultyzm bardzo poważnie, jest o tyle inne, że dla nich zjawiska okultystyczne, pewnego rodzaju idee związane z tym podłożem kulturalnym, są jak najbardziej realne, o czym już wspominałem. Dlatego powieść okultystyczna powinna mieć zupełnie odrębne miejsce pomiędzy tymi dwoma gatunkami. Chociażby z tego powodu, że tak jak w fantastyce grozy, zabieg wynikający z tego, że jest to fantastyka grozy, polega na tym, że najczęściej oczywiście polega na tym, co też Marek Wydmuch pisał w swojej książce Gra ze strachem, na tym, że do świata jak najbardziej rzeczywistego, realnego wkracza się nagle coś, co rozdziera realizm tego świata i zaczyna być wtedy czymś nienaturalnym i to jest coś, co wzbudza w nas, w czytelnikach i w sympatykach tejże literatury właśnie ową grozę, ową niesamowitość i to jest ta fantastyka, która ma różne podłoża. Tutaj nie będę nad tym specjalnie teraz też dociekał, ale właściwie sedno jest jedno, że tak sobie zarymuję. Chodzi o właśnie rozdarcie realizmu, rzeczywistości, tym elementem grozy. W powieści okultystycznej to rozdarcie jakby nie następuje. Nie następuje z tego powodu, że dla tych, którzy sympatyzują z okultyzmem, te powieści będą jak najbardziej rzeczywiste. Będą odnosić się do idei, do pewnego rodzaju filozofii związanej z tym nurtem. To jest tak jakby pewnego rodzaju fabularyzowany traktat bardzo często. I takim po części fabularyzowanym traktatem okultystycznym, powieścią, która jakby ma zawrzeć w sobie całą istotę bytu człowieczego, istotę dążenia do doskonałości, do rozwijania wiedzy, tym właśnie jest Sędziwoj Dziekońskiego. To wyjątkowa powieść romantyzmu polskiego, dzieło, które bardzo boli mnie to, że zostało tak przemilczane w naszej historii literatury, ponieważ nie słyszy się o nim zbyt wiele, ale jest kanwą, podstawą do tego, żeby stać się wyjątkową lekturą, tak jak Nietota, którą Micińskiego odkryto w naszych czasach i nagle zaczęto traktować ją niemalże jak Biblię, takiej pewnego rodzaju, pewnego powieści symbolicznej, też powieści zresztą dosyć mocno ezoterycznej, okultystycznej, co u Micińskiego jest jakby rzeczą naturalną. Dziekoński sam też w swoich czasach był postacią, która interesowała się alchemią, okultyzmem właśnie, szeroko rozumianym, ezoteryką, choć wtedy to słowo jeszcze może nie było tak, nie było tak może rozpowszechnione, bardziej mówiło się o hermetyzmie. Hermetyzm związany jest oczywiście też z alchemią, z pewnego rodzaju wyjątkową sztuką, którą parają się tylko nieliczni, tacy naprawdę wyjątkowi ludzie. O hermetyzmie i też postaci Michała Sędziwoja, bo o tym właśnie, o tej właśnie osobie jest cała powieść Dziekońskiego, pisał w naszych czasach również Roman Bugaj. To Bugaj jest taką jedną z postaci w naszym świecie dokumentującym zjawiska okultystyczno-ezoteryczne, który niesamowicie wnikliwie bada całość tego zjawiska i pisze po prostu niesamowite dzieła na ten temat. Jednym z tych dzieł może być chociażby monografia dotycząca seansów spirytystycznych, całego jakby ruchu spirytystycznego, eksterioryzacja, czyli istnienie poza ciałem. Ta książka traktuje temat bardzo poważnie i również z punktu widzenia naukowego. Zresztą swoją drogą Roman Bugaj z wykształcenia jest chemikiem, a więc jego nawet takie dążenie do rozwiązania zagadek hermetycznych, alchemicznych, no, zdaje się być pewnego rodzaju naturalną formą dialogu pomiędzy właśnie tym, co obecne, a tym, co stało się podwalinami współczesnej chemii. Zresztą poza Michałem Sędziwojem jest autorem dwutomowej monografii właśnie pod tytułem Hermetyzm. Ale wracając do powieści Sędziwoj. Jak już wspominałem, jest to powieść okultystyczna i to powieść, którą akurat wspomniany Antoni Gromadzki zestawił z jedną z największych powieści okultystycznych wszechczasów, z Edwardem Balwerem Littonem z Zanoni. Sędziwoj to opis jakby całego życia, dążenia do doskonałości, łącznie ze wszystkimi potknięciami właśnie tak wyjątkowej postaci, jaką był Michał Sędziwoj. Dziekoński bardzo dokładnie dbał o przedstawienie świata, w którym Michał Sędziwoj żył. Oczywiście w przeciwieństwie do Zanoniego Littona, Sędziwoj jest postacią historyczną i wszystkie wydarzenia, które Dziekoński opisał w swojej książce, mają odzwierciedlenie w historii prawdziwej. Tutaj dbałość o jakby świat, ten przedstawiony świat, jak najbardziej realny historycznie, jest bardzo silna u Dziekońskiego i tym bardziej jest to zasługa tego, co ja wspomniałem dla powieści okultystycznej, czyli dbania o to, aby świat realny, łącznie z ideami okultystycznymi, które w nim też realnie przecież występują, łączył się doskonale. Tak Dziekoński też czyni. Oczywiście elementy, tak zwane elementy fantastyczne w stylu maga kosmopolity, który jest jakby duchowym przewodnikiem Sędziwoja, kilka jeszcze takich rzeczy rytualnych, można byłoby tak powiedzieć, różnego rodzaju badania okultystyczne, jakie Sędziwoj przeprowadza w czasie swojego życia, swojej historii. To wszystko łączy się ze sobą i przedstawia właśnie wiedzę na temat okultyzmu, jaką Dziekoński posiadał. Zresztą Dziekoński przed wydaniem Sędziwoja napisał bodajże około 5 rozpraw na temat hermetyzmu właśnie i okultyzmu. Sędziwoj jest też oczywiście bohaterem romantycznym i tutaj trzeba zwrócić na to silną uwagę, gdyż jego historia jakby dążenia do doskonałości bardzo często przenika się w pewien sposób z, no, można powiedzieć, najważniejszym, najbardziej wybitnym utworem związanym z taką z konszachtami, z diabłem i z dążeniem do wiedzy, do osiągnięcia boskości człowieka, czyli z Faustem. Sędziwoj też staje na swojej drodze życia pomiędzy wyborem faustowskim, pomiędzy dobrem a złem. Jest skonfliktowany z rzeczywistością, jest też uwikłany w różne sprawy miłosne, w różne żądze, które nim targają. Jest człowiekiem z krwi i kości, ale takim, który dąży właśnie do tego, aby stać się doskonałym. Cała jego droga to właśnie opowieść Sędziwój w tych trzech częściach. Sędziwój to opowieść przynajmniej, którą ostatnie wydanie, jakie ja mam, posiadam akurat, wyszło w roku 1974, wydane przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Wcześniej, około 1904 roku, chyba ukazał się przedruk w gazecie, ale pełen błędów, co zaznacza wspomniany Antoni Gromadzki. No i dostając naprawdę wyjątkowe dzieło z wnikliwym, fajnym opracowaniem, możemy sięgać, szukać tego wydania z 1974 roku. Może nie jest to łatwe, ale myślę, że dla chcącego nic trudnego, a pewnie różnego rodzaju egzemplarze gdzieś znajdują się w bibliotekach, ponieważ no nie była to książka, która jest tak naprawdę białym krukiem, ale porządny nakład 10 tysięcy egzemplarzy wyszedł, więc można, myślę, dorwać tę pozycję. Termin dotyczący powieści okultystycznej, ukuty przez właśnie, można powiedzieć, polską krytykę literacką tamtych czasów, określił Sędziwoja jako powieść tak zwaną masońską. Jest tutaj też wiele prawdy, aczkolwiek powieść tak zwana masońska jakby nie ogarnia wszystkiego tego, co ogarnia termin powieści okultystycznej, o którym no w tych akurat momentach Misterium Grozy będę wspominał, jako że, jak wspomniałem, jest to też temat jednej z moich prac, która, mam nadzieję, ukaże się już w tym roku drukiem. Będę musiał jeszcze tylko trochę nad nią popracować pod względem tym, że praca ta pierwotnie dotyczyła powieści Wampir Raymonta, która również jest powieścią bardzo mocno okultystyczną. I okultystyczną też z tego powodu, że powieść okultystyczna, aby stała się tak naprawdę powieścią okultystyczną, musi traktować temat bardzo poważnie. Jest przecież mnóstwo horrorów, mnóstwo literatury grozy, które wykorzystują elementy okultystyczne w swojej fabule, ale tak naprawdę są to tylko jakby scenografię dla sytuacji, która ma miejsce. Prawdziwa powieść okultystyczna posiada w sobie pewne właśnie, jak już wspomniałem, idee okultystyczne, dyskutuje z nimi, w jakiś sposób przedstawia ich poziom wartości, odnosi je do współczesności opowieści, w której się też dzieje, do ogólnej kondycji człowieka i jest to jakby pryzmat, ten właśnie okultyzm jest jakby pryzmatem, przez który widzimy rzeczywistość. Sędziwo i powieścią taką oczywiście jest, ale jak już wspomniałem, jest wiele horrorów, które pomimo całej tej scenografii okultystycznej zupełnie taką powieścią nie są, ponieważ no, często autorzy tych opowieści, czy też filmów nawet, traktują to tylko jako elementy wystroju, elementy budzące grozę, a tak naprawdę nie będące w żaden sposób czymś więcej, czymś, co odnosi się do naszej rzeczywistości, do bycia człowieka, no i przede wszystkim do zrozumienia świata poprzez tę perspektywę. Okultyzm jest bowiem przecież pewnego rodzaju jakby próbą pojęcia świata, pojęcia dosyć duchowego, aczkolwiek kiedy patrzymy na jak najbardziej współczesne książki dotyczące okultyzmu, ezoteryki, są to powieści bardzo mocno, powieści, nawet nie powieści, tutaj akurat mówię o też książkach w temacie okultystycznym, są to często pozycje, które mają w sobie dużo raczej z dziedziny psychologii. I tak jak wcześniej chemia wyrastała z alchemii, tak samo współczesna psychologia bardzo często sięga po okultyzm, ażeby poprzez jego terminologię w jakiś sposób dążyć do poznania ludzkiego umysłu. Nie jest to rzecz rzadka, ponieważ, jak już też mówiłem, okultyzm często w swojej warstwie symbolicznej jest idealnym jakby narzędziem do poznawania głębi duszy ludzkiej, co zresztą można stwierdzić przy samej psychologii Carla Gustava Junga, osoby, która z okultyzmem miała też bardzo, bardzo wiele wspólnego. Sędziwość zatem otwiera nasz cykl powieści okultystycznej i myślę, że w literaturze polskiej, poza no, wspomnianymi już przykładami Micińskiego, Reymonta i jeszcze paru innych autorów, jest to jakby książka pierwotna i podstawowa dla historii naszej polskiej literatury powieści okultystycznej. Sięgając po nią, wchodzimy w ten najbardziej cudny świat, można powiedzieć, właśnie alchemii, ezoteryki. Dodatkowo w powieści w wydaniu z 1974 roku, o którym mówię, posiadamy bardzo wiele grafik związanych właśnie z ezoteryką, z alchemią, przede wszystkim i hermetyzmem. No, gdyż sam Michał Sędziwoj, jak już wspominaliśmy, był tym jednym z najsłynniejszych alchemików i do tego trzeba tutaj mieć na uwadze, był to alchemik narodowości polskiej. Życzę Wam zatem fascynującej lektury i poznawania Sędziwoja, a w przyszłym Misterium Grozy z pewnością kolejna książka z zakresu powieści okultystycznej będzie przedstawiona. W tematach muzycznych odnoszących się do literatury grozy ciężko byłoby nie wspomnieć o postaci takiej, jaką jest Łukasz Szalankiewicz. To osoba, która w swojej twórczości posługuje się elementami muzyki elektronicznej. Tworzy w większości coś, co określić można mianem dark ambientu. To niesamowita wizualna muzyka, która sięga po bardzo eksperymentalne brzmienia, bo bardzo eksperymentalne też formy nagrań. Tak więc Łukasza Szalankiewicza bardzo bym tutaj chciał przedstawić, tym bardziej, że znany jest jako twórca projektu Zenial. Na najnowszej płycie wydanej przez Zoharum, wydawnictwo, o którym też często wspominam, jako że spowinowacone jest ono z wydawnictwem Zoas Press, na najnowszej płycie składance Sensitive Data Zenial zaprezentował jeden z bardzo takich, można powiedzieć, mocno osadzonych w klimacie grozy utworów, utwór Gorgona. To dzisiaj właśnie nim chciałem Was zarazić, a co do Łukasza Szalankiewicza, tutaj muszę powiedzieć, że wspólnie trochę obgadywaliśmy kiedyś nasze podróże po miejscach nawiedzonych. Łukaszowi opowiadałem o naszym projekcie wspólnie tworzonym z Michałem Stonawskim, Mapa Cieni, będącym właśnie pół dokumentem, pół fabularyzowaną antologią, o której chyba doskonale już wiecie, jeżeli słuchacie Misterium Grozy. To właśnie w Mapie Cieni my udawaliśmy się w te nawiedzone miejsca i zbieraliśmy dokumentację na ich temat, aczkolwiek też odwiedzaliśmy je osobiście i robiliśmy materiały dźwiękowo-fotograficzne i filmowe. Z Łukaszem kiedyś mieliśmy okazję poplotkować sobie na temat różnych nawiedzonych miejsc i nagrań, po prostu nagrań ciszy z takich miejsc za pomocą różnego sprzętu nagraniowego, dyktafonów i tak dalej. No i tutaj, że tak powiem, mieliśmy bardzo ciekawe wspólne tematy. My osobiście próbowaliśmy w kilku miejscach podczas zbierania materiałów do Mapy Cieni nagrywać również ciszę takich pomieszczeń, takich miejsc. Nigdy nie udało nam się nic niestety zarejestrować takiego, co by wzbudziło naszą ciekawość czy też niepokój. No, Łukasz swego czasu miał taką okazję. Tym bardziej właśnie gorąco polecam Zenial i Gorgona. Thank you. kilku najnowszych wydawnictwach zeszytów Horror Masakry wspominaliśmy już na naszym fanpage'u na Facebooku oraz oczywiście w kilku słowach gdzieś pośród mętlików naszej audycji Misterium Grozy. Dziś zabierzemy się za jeden z tych zeszytów. Owszem, wyszło ich już 4 i każdy, myślę, zostanie też tutaj zaprezentowany, omówiony, bo są to z pewnością 4 wyjątkowe wydawnictwa. Jednym z nich oczywiście jest Bogini z nożem w dłoni Marka Grzywacza, drugim bardzo kontrowersyjny i już wielokrotnie omawiany u nas Karol Mitka, Robiłem to z żywym trupem, omawiany w sensie takim zapowiedziowydawniczym, ponieważ jeszcze o samej treści tak do końca nie opiniowaliśmy. No i oczywiście ostatnim, najnowszym wydawnictwem zeszytów Horror Masakry jest zbiór opowiadań Sylwii Błach. Dzisiaj zajmiemy się tym gorącym duetem, o którym zrobiło się jakiś czas temu, wśród ostatnich kilku tygodni, dosyć głośno. Z portalu Okiem na Horror można było wywnioskować tyle, że zbiór Liturgia Plugastwa Karoliny Mangusty-Kaczkowskiej i Tomasza Mordum X Siwca to książka, której nie trzeba rekomendować, a raczej przed nią ostrzegać. Co za tym idzie, oczywiście gdzieś już w piekielnych czeluściach swoje miejsce obu tych autorów ma zaklepane właśnie poprzez Liturgię Plugastwa. Też Agnieszka Pilecka na swoim blogu wspominała o tejże lekturze, jak i zresztą pozostałych wszystkich pozycjach zeszytów Horror Masakry. No i każdy oczywiście miał tutaj na uwadze i na pierwszym planie to, jak bardzo ekstremalny jest ten horror prezentowany w Liturgii Plugastwa, jak silnie jest tutaj eksponowana przemoc, gore, obrzydlistwo takie ogólnie, można to tak powiedzieć. Inną z kolei sprawą jest to, że blok Straszniej również zrecenzował wszystkie te 3 wydawnictwa i pokusił się o stwierdzenie, jakoby książki Horror Masakry były horrorową hipsterką. No ja powiem szczerze, daleki byłbym od tegoż stwierdzenia, z tego powodu, że raczej hipsterka nie kojarzy mi się tutaj z tego typu literaturą, jak i tego typu klimatem. Hipsterzy to osoby, wiadomo, dosyć takie rzucające się w oczy, w pewien sposób epatujące jakąś swoją tam, powiedzmy, w cudzysłowie, indywidualnością. Książką z zakresu Horror Masakry, jak i przede wszystkim też Liturgią i Plugastwa, chyba raczej byłbym bliższy do stwierdzenia, że jest to pewien undergroundowy horror, raczej z hipsterką niewiele mający wspólnego. Tutaj można się odnieść mniej więcej do tego, jak traktowana była z początku swojej działalności grupa black metalowców w gatunku muzyki metalowej. To też wszystko było bardzo, bardzo mocno w undergroundzie. Później fakt faktem. Obecnie przerodziło się w to w pewnego rodzaju hipsterską manię, ale początki tegoż wydarzenia i tego całego gatunku raczej były w głębokim podziemiu. No i podobnie jest z książkami zeszytów Horror Masakry. Te wydawnictwa raczej gdzieś błąkają się po tych najmroczniejszych czeluściach polskiej literatury i nie bardzo sam ich wydawca wierzyłby w to, że stałyby się w pewnym momencie taką komercyjną, hipsterską jakąś modą. Bądź co bądź jednak, blok Straszniej również raczej pozytywnie wypowiedział się o wydawnictwach zeszytów Horror Masakry, stąd też można stwierdzić, że już kilka dobrych opinii na ten temat pojawiło się w internecie. To z pewnością cieszy, a Liturgia Plugastwa będzie cieszyć tych wszystkich zwyrodnialców, do których jest kierowana. Ja osobiście siebie za zwyrodnialca jakoś specjalnie nie uważam, jednakże właśnie z tego punktu widzenia, oczywiście tutaj mówię o zwyrodnialcach wyobraźni zwyrodniałej, zwyrodnialcach takich właśnie fantazyjnych, Muszę jednak stwierdzić, że liturgia plugastwa nie jest lekturą tylko dla tego typu ludzi, ponieważ poprzez właśnie to obrzydlistwo, te plugastwo tytułowe, opowiadania Kaczkowskiej i Siwca to naprawdę przemyślane fabuły, to utwory, które wcale nie poruszają takich prostych tematów, nie są jakby zwróceniem uwagi na ohydę samą w sobie, ale mają tak zwane, powiedzmy, drugie dno. Okiem na horror z jednej strony trochę pół żartem zdetronizowało jakoby Tomasza Siwca i prym nad liturgią plugastwa, a jednocześnie nad tym całym okropieństwem w polskiej literaturze oddało Karolinie Kaczkowskiej. Muszę powiedzieć, że no, może aż tak bym bardzo daleko nie szedł w tych opiniach, ponieważ oboje autorzy napisali naprawdę bardzo dobre i chyba wydaje mi się, że jedne z najlepszych tekstów tego gatunku, tego klimatu, jakie do tej pory miałem okazję czytać w naszej polskiej literaturze. To chyba jest właśnie najlepszy przykład, najlepszy zbiór i ludzie, którzy chcieliby zaczynać przygodę z takim klimatem, myślę, że powinni właśnie po liturgię plugastwa sięgać na sam przód. A dlaczego? A choćby dlatego, że to, co już wcześniej mówiłem w opowiadaniach Tomasza Siwca, ponieważ jeszcze opowiadań Karoliny Kaczkowskiej nie miałem okazji omawiać na antenie Misterium Grozy, w przypadku Tomka mówiłem o tym, że pomimo okropieństw dziejących się w tych jego opowiadaniach, każde opowiadanie ma coś do przekazania. Tutaj Karolina idealnie zgrała się z Tomkiem i ona również posiada bardzo, bardzo ciekawe pomysły i każde opowiadanie właśnie dotyczy jakiejś problematyki, z którą w większości sytuacji spotykamy się na co dzień. Można byłoby tutaj przytoczyć chociażby jeden z tych ciekawszych i lepszych też, no zresztą tutaj nie będę wartościował, wszystkie są naprawdę dobre. Tak od razu muszę powiedzieć z góry, ażeby uprzedzić wszelkie moje słowa ewentualnej krytyki. Tutaj chciałem odnieść się chociażby do utworu Otworek Karoliny Kaczkowskiej, który to utwór przedstawia sytuację, no, ciężką sytuację wykorzystywania osób niepełnosprawnych umysłowo przez bardzo brutalnych ludzi. Ludzi, którzy też, ciężko byłoby tutaj powiedzieć inaczej, ale ludzi, którzy są pewnego rodzaju szanowani w naszym społeczeństwie, ale te bestie, które oni noszą w sobie, to po prostu często może wynikać z różnych sytuacji mających miejsce, z różnych właśnie zwyrodnień, z różnych bestialskich zamysłów, jakie czają się gdzieś w odmętach ludzkiego umysłu. To Otworek jest tutaj właśnie świetnym tego przykładem. Oczywiście innym dobrym przykładem jest tytułowa liturgia plugastwa odnosząca się do tego, jak zwyrodniałe może być, jak zwyrodniałą może być instytucja, która cieszy się powszechnym zaufaniem. No i jak to zaufanie może sprowadzić cierpienie na osoby wierzące bezkrytycznie w to, co te instytucje sobą prezentują. Tu akurat liturgia plugastwa, można byłoby powiedzieć, że w jakiś sposób koresponduje z utworem omawianym przez nas ostatnio, czyli z książką Carli Mori Krew, pot i łzy. Rozpatrując jeszcze resztę opowiadań, warto zwrócić uwagę na pewien zabieg, który zastosowali autorzy w liturgii plugastwa, albowiem jest to... Z początku myślałem, że może taki trochę naciągany pomysł, ale później stwierdziłem i również zauważyła to Agnieszka Pilecka na swoim blogu, że jest to fajna sprawa, kiedy po każdym opowiadaniu autor daje kilka słów takich od siebie na ten temat, który właśnie leżał mu na sercu i który chciał przekazać przez ów wcześniejszy tekst. To jest z jednej strony coś takiego, że autorzy czasem nie pozostawiają nam pola do interpretacji, jakby wykładają na tacy to, co chcą powiedzieć bez takiego naszego własnego wewnętrznego, można powiedzieć, pomyślunku. To jest cecha, którą można by było zarzucić, ale z drugiej strony zbiór Liturgia Plugastwa ma w sobie coś takiego bardziej przyjaznego właśnie czytelnikowi. Dzięki tym kilku słowom od autorów mamy tutaj budowę tekstów taką jakby w formie gawędy, czyli opowiadamy okropną historię, a później mówimy, skąd ona się wzięła, do czego miała się odnosić i tak dalej. Oczywiście nie są to teksty autorów, które interpretują bezpośrednio całość opowiadania, ale kierują nas, powiedzmy, na takie właściwe według autorów cechy owych opowieści. Zbiór Liturgia Plugastwa to z pewnością, jak już na samym początku mówiłem, zbiór pełen ohydy, pełen różnego rodzaju zboczeń seksualnych, pełen fekalii nawet w pewnych momentach. Wszystko to wylewa się z tej książki bardzo, bardzo obficie i jesteśmy tym z jednej strony bombardowani, ale jak już wspomniałem, pod każdą tą historią kryje się naprawdę coś, co wcale nie jest tak dalekie od prawdy i od rzeczywistości, w której żyjemy. Może w wielkomiastowej cywilizacji pewne takie rzeczy umykają, może w biegu, w codzienności jakby nie potrafimy ich dostrzec, a metodą na to, żeby je dostrzec, jest ten właśnie ohydny, wulgarny i taki no, zboczony, można powiedzieć, zwyrodniały klimat, dzięki któremu możemy stać się zszokowani i pomyśleć o tym, że zaraz, faktycznie takie sytuacje mogą mieć miejsce, mogą być oczywiście przerysowane, ale w dużej mierze często łączą się z tym, co dzieje się naprawdę. Liturgię Plugastwa, jak wspomniałem, polecam nie tylko już osobom zaprawionym w bojach z gore, z klimatami właśnie takimi prezentowanymi przez zeszyty Horror Masakra bardzo, bardzo często, ale właśnie również czytelnikom klasycznych horrorów po to, żeby poznać inne jakby podejście do gatunku, ale przez to wcale nie takie puste i wcale nie epatujące jedynie elementami ohydy i mające jakby doprowadzić do wymiotów czytelnika. Sama książka nie jest też zbiorem zbyt obszernym stronicowo. Myślę, że z drugiej strony tak intensywne opowiadania właśnie sprawdzają się w tej niedużej formie. Być może zbyt duża ilość tego typu tekstów mogłaby z czasem być nudna. Druga sprawa jest taka, że właśnie w tych kilku tekstach autorzy zobrazowali naprawdę wiele, wiele tego, co plugawe dzieje się na świecie, no i ta liturgia jest strzałem w dziesiątkę. To mogę akurat szczerze wszystkim polecić. Z pewnością jednym z tych bardziej znakomitych i związanych oczywiście z klimatem grozy filmów Romana Polańskiego jest Dziecko Rosemary. Tym bardziej w tych klimatach, w jakich poruszamy się przy okazji powieści okultystycznych, można sięgnąć też po wątek z tego filmu. Wątek trochę przekształcony przez zespół Fantomas. Zespół Fantomas to projekt tworzony przez m.in. ludzi z Faith No More, czyli wokalistę Mike'a Pattona, czy też muzyków zespołu Slayer. To naprawdę jednocześnie bardzo taki szalony pomysł na muzykę, a z drugiej strony wyraz fascynacji tych ludzi bardzo często tematami przecież związanymi, czy to z rzeczami sataniczno-ezoterycznymi, czy też po prostu nawet z literaturą, czy też bardziej nawet może filmem, trzeba powiedzieć, grozy. Z ich płyty właśnie The Director's Cut, utwór Rosemary's Baby. La 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 Jako że Misterium Grozy to w pewnym sensie audycja popularyzatorska, mająca na celu przybliżyć te najciekawsze elementy literatury, filmu, sztuki, ogólnie można powiedzieć horroru, grozy i pokrewnych gatunków, tym samym myślę, że warto sięgać również po opracowania tak zwane akademickie. W Misterium Grozy specjalnego nacisku na akademickość naszej audycji nigdy nie kładliśmy, jednakże starając się omawiać różnego rodzaju książki, filmy i tak dalej, chcemy robić to oczywiście na jak najwyższym poziomie, ale takim, ażeby słuchacza nie zanudzić, ale konkretne wiadomości przekazać, konkretne opinie i przede wszystkim te najbardziej wartościowe rzeczy w literaturze grozy starać się prezentować. Oczywiście jest to rzecz dosyć trudna, ponieważ tych elementów, utworów, różnego rodzaju dzieł związanych z grozą jest naprawdę niesamowicie wiele. Tym samym sięgając właśnie też po elementy akademickie, myślę, że co jakiś czas będziemy zwracać uwagę naszych słuchaczy na te najciekawsze jakby opracowania, które mają miejsce i są dostępne, choć nierzadko dosyć trudno dostępne. No ale cóż, sięgając po nie, będziecie z pewnością usatysfakcjonowani i oczywiście dowiecie się tych wielu, wielu istotnych informacji, których przekazać w takiej audycji, w takiej formie jak właśnie Misterium Grozy jest to trudne. Ale cóż, wszystko przed nami, a dziś przed nami jedna z podwalin, jeżeli chodzi o polskie opracowania dotyczące literatury grozy, książka Marka Wydmucha Gra ze strachem. Marek Wydmuch to osoba, która również zajmowała się autorami takimi jak Franz Kafka czy Tomasz Mann, ale zasłynął, jeżeli chodzi o środowisko horroru, swoją właśnie wspomnianą książką Gra ze strachem, która wydana została w latach 70. W Polsce jest to chyba pierwsze tak wielkie i tak dokładne opracowanie odnoszące się do literatury grozy. Mamy w nim sięgnięcie do najstarszych elementów pojawiających się w tej literaturze. Mamy omówienie właśnie wszystkich aspektów, na których opiera się groza. Mamy też pierwszą jakby definicję, czym jest fantastyka grozy. Oczywiście tutaj Marek Wydmuch sięga po znakomitych badaczy literatury i też literatury fantastycznej, takich jak chociażby Roger Calois, który zbudował jedne z tych najważniejszych definicji, czym jest fantastyka. Marek Wydmuch przeniósł to wszystko właśnie do fantastyki grozy, aczkolwiek trzeba tutaj zaznaczyć, że fantastyka w literaturze tak naprawdę raczej rozpoczynała się od właśnie fantastyki grozy. Nie mówimy przecież tutaj o fantastyce naukowej, która powstała później. Pierwsze utwory fantastyczne bowiem zawierały właśnie elementy te, które później wykorzystywała literatura gotycka, literatura też powieści okultystycznych, o których też tutaj Marek Wydmuch trochę wspomina. Trzeba powiedzieć, że autor tego opracowania wykonał naprawdę niesamowite podwaliny do późniejszych badań nad literaturą fantastyczną, fantastyki grozy. Sam swoje opracowanie podzielił pomiędzy takie rozdziały, jak na przykład instrumenty strachu, czyli postacie fantastyczne, które występują w literaturze grozy. Mamy coś takiego też jak mechanizm strachu odnoszący się do właśnie wszystkich tych nawiedzonych domów, zamczysk i tak dalej, które miały przecież swoją bardzo istotną rolę w literaturze gotyckiej. Czymś, co jest niesamowite i znamienite dla książki Gra ze strachem Marka Wydmucha, jest to, że cały jeden rozdział został poświęcony Howardowi Phillipsowi Lovecraftowi. To właśnie ta wyjątkowa postać jest tutaj traktowana jako nie ten grafoman, o którym często krytycy opowieści Lovecrafta wspominają o tym, że był po prostu zwykłym pisarzem fantastyki i tak naprawdę to jego opowiadania roją się od błędów i tak dalej, i tak dalej. No jest sporo krytycznych uwag na temat pisarstwa Lovecrafta, zresztą nie zawsze bezpodstawnych, oczywiście trzeba to stwierdzić, ale ten cały fenomen w literaturze grozy, jaki rozpoczął Lovecraft, istotnie zasługuje na taki osobny rozdział i tak jak wspominałem, Marek Wydmuch stanął tutaj na wysokości zadania, tym bardziej, że przecież opowiadania Lovecrafta w tamtym czasie jeszcze w Polsce tak bardzo popularne nie były. To dopiero kilka lat później został opracowany zbiór opowiadań Zew Cthulhu, który ukazał się w Polsce i no on, można powiedzieć, był pierwszym takim wydawnictwem, które przedstawiało nam prozę mistrza grozy w naszym kraju. Oczywiście Marek Wydmuch też nie zapomniał o tym, że wiele elementów literatury grozy wzbudza, można powiedzieć, swój odwrotny efekt, czyli jest traktowane raczej z przymrużeniem oka. Tutaj są też autorzy wymienieni przez niego, którzy taką literaturą się posługiwali, takim zabiegiem, no i oczywiście dzięki temu mamy niesamowity przekrój tego, z czym warto się zapoznać poprzez całą historię, można powiedzieć, literatury grozy do roku 75, czyli mniej więcej właśnie tego czasu, w którym powstała praca Gra ze strachem. Gra ze strachem to też niesamowite kompendium właśnie autorów i ich utworów będących podwalinami dla współczesnej fantastyki grozy. To książka, która dla wszystkich, którzy sięgają po autorów dawnych, autorów można powiedzieć po części zapomnianych, będzie, tak jak dla mnie przynajmniej się stała swego czasu, niesamowitym kompendium tegoż tematu. Przy okazji omówienia Sędziwoja w dzisiejszej audycji, odnosząc się do właśnie powieści okultystycznej, tu można powiedzieć, że Marek Wydmuch również z tym tematem się po części zmagał, po części on też naprowadzał mnie na pierwsze związane z tym przemyślenia. No i w samych utworach, jakie prezentuje Gra ze strachem, znajdzie się kilka perełek właśnie tegoż tematu, chociażby tak jak dzieła Gustawa Meyrinka również, który przecież jest niesamowitym twórcą powieści okultystycznych, których można oczywiście wymienić, chociażby Noc Walpurgi, czy też no, genialnego Golema. Dzieło Marka Wydmucha to książka bardzo szeroko zakrojona, jedno z chyba tych najbardziej istotnych opracowań dotyczących literatury grozy, które każdy, kto tak naprawdę interesuje się tą tematyką, powinien znać. Ja ową książkę przeczytałem swego czasu dwukrotnie i chyba będzie czas, aby sięgnąć po nią jeszcze raz, teraz akurat mając dzisiaj ją przed sobą w studiu Misterium Grozy. Mam takie przekonanie, że część tych rzeczy gdzieś uleciała mi z głowy i wiele współczesnych jakby wydawnictw związanych z horrorem przećmiło trochę to, co tak naprawdę też było istotne, ważne i budowało cały ten klimat, jaki mamy dziś w dawnych latach. Sami zresztą doskonale wiecie, że w latach przed tym wielkim boomem na książki z napisem horror, czyli przed początkiem lat 90., no, dostępność horrorów w literaturze polskiej naprawdę, znaczy mówię ogólnie wśród wydawnictw wydających je w języku polskim, no, było to naprawdę dosyć karkołomne dzieło. Sam bowiem pamiętam, jak gdzieś tam zaczynałem poszukiwać literatury grozy swego czasu po bibliotekach, trafiałem na bardzo sporadyczne utwory tego nurtu. Później ten boom na horror właśnie z zachodu, trzeba powiedzieć, że nie do końca może zrobił też dobrą robotę, ponieważ bardzo wiele marnych książek zostało wydanych na naszym rynku i spaczyło być może gusta co niektórych czytelników. Ale druga sprawa jest taka, że dzięki temu możemy sięgać też po coraz to ciekawsze wydawnictwa, po coraz to ciekawsze przypomnienia. Zdarzają się takie wydawnictwa jak chociażby Zoas Press. Ostatnimi czasy również Zyski Spółka sięga też po wydania klasycznej literatury grozy, więc nie jest tu tak źle, a sięganie po te opracowania i odnajdywanie co ciekawszych nazwisk może tylko chyba pozytywnie wpłynąć na czytelnictwo wśród pasjonatów literatury grozy. Jako że początek roku często może kojarzyć się wszystkim z jednym z większych wydarzeń społecznych w naszym kraju, tym wydarzeniem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ostatnimi czasy można powiedzieć, że traktowanie tej imprezy w naszym kraju jest dosyć pejoratywne. Ale my akurat w Misterium Grozu chcieliśmy odejść od wszelkich tych spraw związanych z polityką i z różnymi przepychankami na takim, można powiedzieć, wyższym szczeblu. Raczej chcieliśmy zająć się zjawiskiem, które w tym roku ma swoje miejsce pierwszy raz. Jest to akcja Polska Groza dla WOŚP, czyli Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenie takie powołała do życia Magdalena Michałek i jest to osoba, która jest jakby opiekunem tej inicjatywy i związana jest ze sztabem w Stalowej Woli. Z kolei z ramienia środowiska polskiej grozy, polskiego horroru, akcji tej szefuje nie kto inny jak Paulina Król. No, trzeba też przypomnieć, że również laureatka zeszłorocznej nagrody imienia Stefana Grabińskiego. To ona zorganizowała również facebookowe wydarzenie poświęcone temu tematowi. No i tam wszyscy, którzy są chętni wziąć udział w tej charytatywnej akcji, mogą znaleźć wszelkie informacje, jak i również licytowane pozycje. W tym roku pierwszy raz akcja Polska Groza dla WOŚP uderzyła, można powiedzieć, bardzo silnie. W tej chwili, jako że już od wczorajszego dnia istnieją aukcje na Allegro poświęcone właśnie Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, można wylicytować, a jednocześnie wesprzeć całe wydarzenie, wylicytować polskie książki z tematyki właśnie grozy. Książki te zostały ufundowane zarówno przez różne wydawnictwa, jak i przez samych autorów. Można więc zaopatrzyć się tam w książki, których dostępność już może być niebawem dosyć problematyczna. Jedną z takich książek chociażby będzie chyba Fałszywy dekret Grzegorza Kopca. Będzie tu też z pewnością taką jedną z ciekawszych aukcji, aukcja Zestaw Czwarty, tak zwany zestaw z książkami Stefana Dardy, ponieważ w tym zestawie, poza normalnymi książkami Stefana Dardy, które można nabyć w księgarniach, będzie rzecz wyjątkowa, a więc zbiór opowiadań związany z Polkonem i z nagrodą imienia Janusza Zajdla. Ten zbiór nominowanych tekstów do nagrody to z pewnością wielki, wielki rarytas, ponieważ poza samym Polkonem jakby jest on nierozprowadzany już nigdzie indziej. No oczywiście więcej książek możecie znaleźć na aukcji, którą my również podaliśmy na naszej stronie facebookowej, tak więc tam na naszym profilu możecie śmiało przejść pod linkiem do owej akcji Charytatywni Allegro. No i jeżeli macie ochotę przyłączyć się do owej akcji, możecie zrobić to właśnie jeszcze przez kilka dni. Akcja cała kończy się 10 stycznia, aczkolwiek już trwa dosyć zaciekłe licytowanie, więc myślę, że całość akcji Polska Groza dla WOŚP, ten pierwszy raz, zakończony zostanie dużym, dużym sukcesem, czego i my w Misterium Grozy akcji owej życzymy. Misterium Grozy dobiega powoli końca. Mam nadzieję, że spędziliście z naszą audycją choć trochę interesujących chwil, dowiedzieliście się o kilku nowych rzeczach, będziecie mieli ochotę sięgnąć po nowe wydawnictwa. Tym samym na zakończenie może, jako że przyszła do nas oczekiwana, a przez niektórych znienawidzona zima, śnieg mamy za oknem, także wrócę też może do jednego, na koniec audycji, do jednego z tych utworów, które bardzo mocno wryły się w moją pamięć i są pewnego rodzaju sentymentalną wycieczką w przeszłość. Utwór z płyty zespołu Ulver. Z płyty, która powstała właściwie w niesamowitych okolicznościach. Wtedy jeszcze Ulver, zespół mocno osadzony w ekstremalnym norweskim black metalu, sięgnął po środki związane z norweską muzyką folkową. Tak można byłoby powiedzieć, aczkolwiek tak naprawdę jest to hołd, akustyczny hołd oddany tym właśnie krajobrazom, tym miejscom, które czynią z Norwegii niesamowite, ciekawe miejsce do odwiedzenia i ciągle kojarzy się to z pewnego rodzaju właśnie jednocześnie chłodem, a z drugiej strony z takim domowym, przytulnym ciepłem. Z płyty Kvalfsanger, bo to o niej mowa, ostatni utwór zamykający, Ulver's Black. No i tym samym Krzysztof Korsarz-Biliński mówi wam do usłyszenia za 2 tygodnie.